Drodzy w Panu braterstwo, dużo nas jest, dlatego chciałbym się przywitać, ponieważ nie podałem wszystkim braterstwu dłoni, słowami naszego Zbawiciela: pokój Wam, braterstwo. Chciałem też przekazać serdecznie, bratnie, pozdrowienia od pozostałych członków zboru w Pleśnej, którzy niektórzy musieli zostać w domu, a inni są na innej konwencji dzisiaj, ale wszyscy mieli takie życzenie, by przekazać dla Was chrześcijańskie bratnie życzenia, z życzeniami miłości. Drodzy braterstwo, jeszcze pamiętamy, jak przed chwilą brat Janek tłumaczył nam werset, zaczął od niego w zasadzie z drugiego listu do Tymoteusza: a to wiedz, iż w ostatnie dni nastaną czasy trudne. I braterstwo, organizatorzy taki właśnie werset wybrali na dzień dzisiejszy, żeby był mottem naszych rozważań. I co ciekawe, nie wiem, czy zauważyliście, braterstwo, że w tym roku na wielu konwencjach, no może na kilku powiem, hasła, wersety nawiązywały do czasów ostatecznych, do czasów, w których przyszło nam żyć. Pomyślałem więc, ażeby jeszcze pozostać i przez tą godzinę w tym klimacie tych rozważań, brat wspomniał o czuwaniu. Chciałbym i do tego nawiązać, do naszej czujności, jak powiedział, że pierwsze prace tośmy powinni rozpocząć sami od siebie. I w wielu miejscach, myślę, może rozważania będą się zazębiać z poprzednimi. A żeby tak rozważania nasze, nazwałem odpowiedzialność za słowa. Odpowiedzialność za słowa. Żeby tak ładnie zacząć, to powiem, że być może ten temat nas dotyczy. Pan Bóg, stwarzając człowieka, obdarzył go wspaniałymi przymiotami, cechami, jakimi jest również sposób naszego wzajemnego porozumiewania się. Przez mimikę, przez gesty, ale najwspanialszym sposobem porozumiewania się to ze wszystkich stworzeń obdarzył tylko człowieka, a jest nim sposób, którym się porozumiewamy, czyli nasza mowa, nasze słowa, dający nam możliwość dokładnego przekazania drugiej osobie naszych myśli, naszych pragnień. Jest to wielki dar wypowiadania słów. I przyzwyczailiśmy się już do niego i dlatego może bardzo rzadko zwracamy uwagę w naszym życiu na to, co mówimy. Wiele słów wypowiadamy mniej czy więcej przemyślanie. I stało się to dla nas oczywistym, i może dlatego tak mało zwracamy na tą rzecz uwagę, jak wielkie mają znaczenie nasze słowa. Przekonany jestem, że to, co powiem, to tak jak już brat zaznaczył, w pierwszej rzędzie będzie się dotyczyło mnie samego, no bo przez słowa chcę się z wami podzielić moim rozważaniem. A wiem, że lubię gadać, dlatego też wiem, że bardzo wiele mam i na tym punkcie do poprawy w moim życiu. Państwa cywilizowane dzisiaj szczycą się z tego, że mają nawet w swoich konstytucjach zagwarantowaną wolność słowa. No to zagwarantowane to jest za dużo powiedziane, ale mają przyznaną pewną wolność słowa. Ta wolność słowa z jednej strony jest wspaniałą rzeczą. Każdy myślący człowiek musi przyznać rację, że jest wspaniałą rzeczą, bo każdy człowiek żyjący w wolnym kraju może z tej wolności korzystać. I my dzisiaj z niej też korzystamy, bo możemy w publicznych miejscach, czy nawet na tej sali, gdzie się znajdujemy, mówić wprost o tym, co myślimy, mówić, opowiadać o naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, o Jego apostołach. Możemy, wolno nam jest publicznie wyrażać nasze poglądy. Korzystamy z tej wolności i jest to wspaniałą rzeczą. Wikipedia podaje, że wolność słowa to prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów, współcześnie jest uznawana jako standard norm cywilizacyjnych, chociaż dopuszczalne są jej ograniczenia. Czyli Wikipedia podaje, że i w tej wolności mogą być pewne ograniczenia. Wiemy to i my, że nie wszystko przystoi, że nie wszystko należy powiedzieć, że w tej wolności nas też obowiązują pewne ograniczenia, często jakaś poprawność polityczna, jak niektórzy to nazywają, nawet i konstytucja w Polsce też coś na ten temat pisze, mówi, zabrania poglądów o nienawiści rasowej, szerzenia fanatyzmu, faszyzmu, nazizmu czy mowy nienawiści. Czyli jak zauważamy, pomimo tego, że jest zagwarantowana wolność słowa, ale stosuje się również pewne ograniczenia w tej wolności. Z drugiej strony, ta wolność słowa, z jakiej się cieszymy, gdy w człowieku wyzwolą się jakieś instynkty sprzeciwu, niezadowolenia, może chęci zatriumfowania czy bycia zauważonym, to kiedy zdarza się możliwość, że możemy coś powiedzieć, to wykorzystujemy tą sytuację i czemu nie powiedzieć? Ale ja się z tym nie zgadzam. Już małe dzieci akcentują to, nie zważając na całą resztę, nie znając sytuacji, nie mając doświadczenia, pojęcia o skutkach tych czy innych decyzji, ale krzyczą, ale ja tak chcę. A jeżeli rodzicom się nie podoba, to zadzwonię na niebieską linię albo powiem to i to i zobaczycie. A jaki to związek ma z naszym tematowym wersetem mówiącym o czasie trudnym? Ano ma, bo to pokazuje, pod jakim jeszcze względem te czasy, w jakich przyszło nam żyć, są trudne. Pokazuje, że ta z jednej strony błogosławiona wolność słowa, jaką nam daje dzisiaj prawo świeckie, staje się innym razem problemem w realizacji, jest trudna i niekorzystna, bo gdy za dużo sobie nagadamy, to czasem staje się powodem trudności w domu, w rodzinie, w społeczności czy też w zborze. A co Biblia mówi nam na ten temat? Wygląda na to, że wbrew pozorom mówi bardzo wiele na temat słów i naszej mowy. Jest kilkadziesiąt, może nawet set wersetów mówiących o tym. Przeczytam tylko kilka, żebyśmy zauważyli skalę problemu. Pierwszy Tymoteusza 3:8. Diakonowie także mają być poważni, niedwoistego słowa, nie pijanicy wielu wina, niechciwi sprośnego zysku. Niedwoistego słowa. Tak, tak, nie, nie, a nie w zależności od okoliczności, abyśmy tłumaczyli daną rzecz. Psalm 34:14. Strzeż języka Twego od złego, a wart Twoich, aby nie mówiły zdrady. Żeby nie było w nich obłudy, zdrady. Mamy strzeż tego języka na co dzień. 1 Koryntian 2:4. A mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy. Mówi apostoł, że posługiwanie się słowami górnolotnymi, których on starał się nie używać, nie zawsze prowadzi do właściwego zrozumienia przez słuchacza. Inny werset, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 7 werset. Na modlitwach waszych nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którzy sądzą, że gdy będą dużo mówić, prędzej zostaną wysłuchani. Wypowiadanie dużo słów, gadatliwość wcale nie dowodzi, że mamy czasem rację. Dlatego tu Pan Jezus mówi, nie bądźcie gadatliwi. Przy powieści Salomona 10:19. W gadulstwie nie uniknie się grzechu, kto powściąga swe wargi rozsądny. I znowu wielość słów wypowiadanych w naszym życiu, przez wielość słów łatwo jest zgrzeszyć, jak mówi psalmista. Raczej powinniśmy powściągać nasze wargi. Kaznodzieja Salomon radzi 5:1. Nie bądź prędki w mówieniu, niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie... Ile? Niewiele. Niech twoich słów będzie niewiele. Psalm 39:2. Rzekłem, będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem swym, włożę musztu w usta moje, póki niepobożny będzie przede mną. Zaniemiałem milcząc, zamilknąłem i w dobrej sprawie. Mamy, proszę braterstwa, wolność mówić, powiedzieć, ale mamy też przywilej zamilknąć, jak psalmista mówi, w dobrej sprawie. Są to słowa ostrzeżenia dla nas, abyśmy zdali sobie sprawę z odpowiedzialności naszych słów, że choćby i z dobrej sprawie wiem, powiem. Niech bracia wiedzą, nie usłyszą, ale czasem lepiej by było nawet, żeby w dobrej sprawie, ale zamilknąć. Pan Jezus powiedział wykład na temat naszych słów, naszej mowy. Pamiętacie, braterstwo, w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale od 34 wersetu czytamy: plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Ale powiadam wam, że z każdego słowa nieużytecznego, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. A więc uczy nas w tych słowach Pan Jezus, że to, w jaki sposób mówimy i co mówimy, to w pierwszej rzędzie jest wykładnią naszego serca, bo pochodzą słowa z naszego serca, z tego, co czujemy. A że usta złe, które czynią czasem wiele krzywdy innym, wypowiadają słowa obraźliwe albo nieprawdy, są właśnie symptomem tego złego stanu serca. Bo z obfitości serca mówią usta. I serce tutaj przedstawia nasz charakter, jakimi jesteśmy faktycznie. Ale nie zawsze to widać na zewnątrz. Ale usta są wskaźnikiem tego stanu serca, czyli naszego charakteru. I Pan mówi, że z tego każdego nieużytecznego słowa, które by ludzie mówili, czy piszą, czy mówią, które nie przynosi korzyści, jest niemiłe, lekkomyślne, nieczyste, niewierne, dwuznaczne, niegrzeczne, niewdzięczne, buntownicze, to ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu. A w pierwszej kolejności takie słowa będą miały wpływ na nich samych. Kto wypowiada takie słowa, to w pierwszej kolejności mają one wpływ na niego samego, ponieważ na wzór tego, co mówimy, rozwija się nasz charakter. Czasem da się słyszeć jakby słowa z miodu. Takie przyjemne, które wyglądają bardzo miło. Ale kiedy sytuacja się zmieni, odezwie się wtedy nasza stara wola naszego ciała, to na wierzch wychodzi samolubstwo, jakieś niezadowolenie. Bardzo prędko następuje zmiana naszych słów. I ta maska z miodu spada, a objawia się obłudny stan naszego serca. Co innego mówiłem, a co innego myślałem. Dopiero w doświadczeniu, w trudności objawia się mój stan serca. Czytając kontekst tych słów naszego Pana, zauważamy, że Pan Jezus tych słów nie mówił do naśladowców, do swoich naśladowców, do uczniów, do apostołów, ale mówił je do ludzi z zewnątrz. Mówił je do faryzeuszy, nawet jak czytaliśmy, nazwał ich plemieniem żmijowym. Czy zatem słowa te nie należy stosować do pańskich naśladowców? Musimy, braterstwo, stwierdzić z całą mocą, że należy stosować je również i do naśladowców pańskich. Dlaczego? Ponieważ powiedział Pan, czytaliśmy, że z każdego niepożytecznego słowa zdadzą ludzie sprawę w dzień sądu. Odnosi Pan tą rzecz do przyszłości, do restytucji, kiedy ludzie, ci, którzy go słuchali wtedy, będą na sądzie. A na wskutek rozwiniętego złego charakteru, teraz za życia obciążających ich grzechów z przeszłości, będzie im o wiele trudniej wrócić na drogę sprawiedliwości i doskonałości. Ale wybierający się Kościół w obecnym czasie, to słyszeliśmy godzinę temu, kiedy ma swój sąd? W obecnym czasie. Braterstwo, my sąd swój mamy już w obecnym życiu. I teraz jest nasza restytucja. I teraz powinniśmy coś robić, jak brat zaznaczył, z naszym życiem, z naszym charakterem, z naszymi uczuciami i z naszymi słowami. Wszyscy spłodzeni, wierzący, spłodzeni z Ducha Świętego w obecnym czasie są na próbie wiecznego żywota lub wiecznej śmierci. Więc jeżeli nie stosujemy się do warunków naszego ofiarowania, lecz powracamy do złych słów, do grzechu, zaniedbujemy rozwój naszego charakteru, naszej restytucji, to próba nasza stanie się bezużyteczna, a wyrok może być w tej sprawie jednoznaczny. Każde próżne lub szkodliwe słowo wyrzeczone przez nas posiada wielką wagę i posiada wielki wpływ. Po pierwsze na nas samych, jak powiedziałem, ale również i na innych. Mamy tutaj wielką odpowiedzialność względem tego, jaki wpływ i skutek nasze słowa wywierają na innych. Czy nie są powodem, czy czasem nie pobudzają kogoś do złego, do innych złych uczynków? Raz wypowiedziane słowa często tak jest, że są powtarzane. I wiemy, że się ich cofnąć już nie da. Powiedziane lecą w świat. Rozpowszechniają się bardzo prędko. A jeśli są szkodliwe, albo są w takim duchu, w takiej intencji powiedziane szkodzenia, to biegną bardzo prędko i bardzo daleko. Ktoś mądrze powiedział, że błąd to obiegnie cały świat, zanim prawda zdąży przywdziać swoje buty. I kończy Pan Jezus swoje nauczanie słowami: albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Taką moc mają nasze słowa. Można się przez nie usprawiedliwić, ale też mogą nas potępić. Już ludzie powiadają, że jak Cię widzą, tak Cię piszą. Jak Cię słyszą, tak Cię rozumieją. To prawda jest. Czasem nie znamy kogoś, ale gdy podejdziemy, gdy zamienimy kilka zdań, porozmawiamy, to zauważymy, kim jest, jakie ma dążenia, jaki ma z grubsza charakter, co tak naprawdę reprezentuje, czy potrafimy mieć z nim wspólne zdanie, czy raczej się nie da. Niedawno, bo 1 czerwca, czytaliśmy słowa z przypowieści 18:21, że śmierć i żywot jest w mocy języka. To ta sama myśl. A komentarz mówi, że jakże często kilka miłych słów i uprzejmych, pomocnych zmieniło bieg całego ludzkiego życia. Że te słowa potrafiły wywierać wpływ nawet na losy całych narodów. I odwrotnie. Może być, że słowa gorzkie, złośliwości lub oczerniania, gdy wystrzelone są bezmyślnie, bez zastanowienia czasem, w przypływie emocji, nerwów, czy to mówione, czy pisane, to obiegną bardzo prędko cały świat. A prawda nie zdąży wyjść nawet za drzwi. Potem przelewa się z serca do serca ta trucizna i korzeń gorzkości wzrasta. Dlatego zauważamy, że taką wielką moc ma słowo, a gdy dołożymy do niego źle pojętą wolność słowa, gdy dołożymy do tego słowa źle pojętą wolność, która nie zna żadnych granic, ani ludzkich, ani biblijnych, to spowoduje to opłakane skutki. I ta właśnie trudność ostatnich dni, o których nasz werset mówi, polega też i na tym, jak powiedział Pan, bo człowiek dobry z dobrego skarbu serca wynosi dobre rzeczy, a człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Wielkie też znaczenie mają używane słowa przez nas przy prowadzeniu badań w zborze. Zdarza się, że w wyniku różnych myśli powstają, jak już dzisiaj słyszeliśmy, różne myśli, różne spostrzeżenia, sporne kwestie. I pomimo tego, że staramy się poszukać jednego rozwiązania, dojść do jedności, argumentów, to i tak czasem dochodzi do rozdwojenia. Pojawiają się sprzeczne myśli i zdania, których się nawet nie da ze sobą pogodzić. A gdy potem próbujemy się czasem usprawiedliwić, no przecież bojowaliśmy o wiarę raz świętym podaną. I gdy na wskutek dyskusji temperatura rośnie, to wtedy, żeby wyartykułować swoje zdanie, rację, zapomnimy się i posuniemy się do tego, że użyjemy mocnych słów. Typu, że bracia są kłamcami, albo nazwiemy ich głupcami czy obłudnikami, albo to, co brat mówi, jest bajką, Jest to zachowanie, proszę braterstwa, wysoce nieprzyzwoite. Albo jak słyszałem argument i utkwił mi w pamięci, nie masz racji i nie będę z tobą rozmawiał. Jak ja mówiłem wykłady, to tyś się bawił jeszcze w piaskownicy. Co za argument. Jak widać, ten problem słowa może dotyczyć i nas, i naszej społeczności. Być może. Braterstwo, choćby się ktoś bronił, jak najlepszej prawdy bronił i miał, jak się mu wydaje, najlepsze zrozumienie i najlepsze argumenty i miał zupełną rację, ale jeżeli będzie się posługiwał takimi słowami czy wyzwiskami, to taki nie potyka się przystojnie. Może się mu wydawać, że bojuje o wiarę raz świętym podaną, lecz bój taki jest niestety nieprzystojny. I za takie słowa należy zdać rachunek i przed Bogiem, i przed ludźmi, przed braćmi. Bo nasz Pan powiedział, Mateusza 5:22, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, czyli nikczemny, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jak bardzo mocne słowa Pan Jezus na ten temat powiedział. Dzisiaj takie praktyki idą już w zapomnienie. Zauważamy to, aby ktoś pozwolił sobie na to, żeby go postawiono przed zbór, żeby mu zwrócić uwagę, żeby przed radę postawić za złe słowa, czy nawet upomnieć. Apostoł Paweł powiedział, czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy. Czy takie praktykujemy, czy zaprzestaliśmy takich praktyk, ale powiedział w drugim liście do Koryntian 5:10, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Kiedy to my wszyscy, braterstwo, musimy stanąć przed sądem Chrystusowym? Teraz czy w przyszłości? Jeżeli w przyszłości, po zmartwychwstaniu, chcielibyśmy tak rozumieć te słowa, to jaki sąd, jaką zapłatę mielibyśmy wtedy otrzymać? Wtedy za złe uczynki? Za dobre to wiemy, obiecana jest zapłata, ale za złe? Jesteśmy na sądzie, jesteśmy na próbie. Musimy ten werset rozumieć, proszę braterstwo, że ten sąd dotyczy tego czasu. I tak pisze również święty Piotr w swoim pierwszym liście 4:17. Albowiem czas jest, aby się sąd począł od domu Bożego, a ponieważ najprzód zaczyna się od nas, jakiż będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangelii Bożej? Sąd rozpoczął się od domu Bożego. Już teraz w wieku Ewangelii i wszyscy ofiarujący się stoimy, braterstwo, na takim sądzie. Stoimy na próbie. A kto jest ten, co próbuje? Nasz Pan. Jest nim, któremu Pan Bóg polecił i upoważnił go, żeby to robił w stosunku do Kościoła. A jak potem napisał apostoł Paweł w liście do Efezów 1:22, że wszystko poddał pod nogi Jego, a Onego dał za głowę nad wszystkim Kościołowi. I jak rozumiemy, tym sędzią w obecnym czasie jest nas Pan, obecny po raz wtóry, który siedzi i oczyszcza syny Lewiego jak złoto, jak srebro. Ale tym sądem, proszę braterstwa, są jeszcze również i nasze zgromadzenia. Bracia, siostry, którzy nas obserwują i sądzą? Nie, rozsądzać mamy. Którzy nas obserwują i rozsądzają nasze słowa i nasze uczynki. Nie osądzają nas, bo takiego prawa nie mają. Ale rozsądzają to, co czynimy teraz w ciele, czy dobre, czy złe. Upewnia nas w takim myśleniu również apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 6:1. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Nie mówi osądzać nas, ale mówi co osądzać? Sprawy pomniejsze, wasze zachowania, wasze uczynki, wasze słowa. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe, drobiazgi, wynikłe w społeczności. Czy nie jesteście, mówi, sami w stanie tego rozsądzić? Wszyscy stoimy, braterstwo, na sądzie i zapłatę za te uczynki, dobre lub złe, dokonane w naszym ciele, to otrzymamy zapłatę od naszego Ojca, albo życie wieczne, albo, jak zrozumieliśmy, wieczną śmierć. Dobrze, żeby z taką świadomością odpowiedzialności za nasze słowa żyć na co dzień. Wtedy pewnie bardzo wiele słów byśmy wcale nie powiedzieli, a gdybyśmy nawet wypowiedzieli, to wiele z nich, z tych słów, miałoby o wiele, wiele przyjemniejszy wydźwięk, byłoby łagodniejszych. Ta świadomość powinna nas, braterstwo, pobudzać do staranności i do troskliwości o nasze serce, aby ono stało się skarbcem rzeczy dobrych, rzeczy, aby nasze usta mogły z tych rzeczy brać i wypowiadać słowa przyjemne, budujące, miłe, wdzięczne, dające radość, ukojenie, wzmocnienie, wiarę, ufność i wiele, wiele innych błogosławieństw. Możemy się zastanawiać, braterstwo, dlaczego tak jest, że w tym czasie są te dni złe, niedobre. Tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan 5:16, odkupują czas, bo dni złe są. Że te dni są trudne, a tak naprawdę to są złe. Dlaczego tak jest? Albo inne pytanie. Zastanawiamy się, czy zawsze tak nie było? Czemu teraz zwracamy na tą rzecz uwagę? Czy zawsze tak nie było? Nie było tak zawsze. Mamy tego świadomość, braterstwo, że dopiero z końcem XVIII wieku zaczęto mówić w ogóle o wolności słowa. Tak zawsze nie było. Czyli wraz z drugą obecnością naszego Pana następowały błogosławieństwa. To, z czego dzisiaj korzystamy, że korzystamy z tej wolności słowa. Następowały od której obecności czasu zmiany i rozpoczął się ten czas błogosławiony. Ale dopiero w 1945 roku, to tak niedawno, po raz pierwszy termin ten wolność słowa został zapisany w Karcie Narodów Zjednoczonych, a podpisany w 50 roku. Wcześniej, jeżeli sprzeciwił się chłop panu i powiedział mu, że się z nim nie zgadza, to wszystkim jest wiadomo, jak skończył. Do niedawna przecież nasi bracia w zaprzyjaźnionych krajach sąsiedzkich, żeby mieć społeczność z sobą, to szli do lasu. A potem pod osłoną nocy wracali do domu. Albo gdzieś w nieczynnym kamieniołomie się zgromadzali. Po to, żeby mogli poczytać wspólnie Słowo Boże, podbudować jeden drugiego. Prorok Malachiasz pisze, że w tym czasie, gdy przyszedł Pan do kościoła swego i siedzi roztapiając i wyczyszczając srebro i oczyści syny Lewiego i przepławi je jako złoto i jako srebro. To znaczy, że jest to czas właśnie końcowy, kiedy Pan przyszedł do kościoła swego. Kiedy wrócił i jest wśród powołanych obecny i dokonuje sądu, dokonuje inspekcji, o której powiedział w swojej przypowieści, i oczyszczenia z błędu, oczyszczenia z samowoli, oczyszczenia z samozadowolenia i spychy, że doświadcza w ogniu doświadczeń syny Lewiego, tych, co stanowić mają w przyszłości jego małżonkę, klasę duchową. I robi to na wzór, jak pisze Malachiasz, jak oczyszcza się złoto i srebro. A temperatura tych doświadczeń jest tym czynnikiem oczyszczającym nas z różnych naleciałości ludzkich i z różnych wad charakteru. Dlatego uważamy, że wolność słowa i wolność wszystkiego sprawiła, że ten czas końca staje się trudny do zniesienia. Przewidział taki czas i proroczo napisał prorok Izajasz w 8 rozdziale, a 14 wersecie. A będzie wam poświęceniem, ale kamieniem obrażenia i opoką odtrącenia obydwom domom izraelskim, sidłem i siecią obywatelom jeruzalemskim. I tak jak kiedyś Żydzi potknęli się o ten kamień, co słyszeliśmy czerpiąc ze stołu błogosławieństw, które stały się dla nich w pewnym sensie sidłem. Byli zadufani w sobie i nie wiedzieli, nie zobaczyli Mesjasza w naszym Panu, nie przyjęli Go. To podobnie jest i w naszych czasach. Wielu potyka się o ten kamień. Dla jednych obecność Pańska jest uświęceniem, mobilizacją do poświęcenia, do służby, a dla innych jest kamieniem obrażenia, gdy się o tym mówi. Również kiedy Pan Jezus się urodził, były już cytowane te słowa dzisiaj, ale nie wszystkie, to Symeon, wziąwszy to dzieciątko na ręce, powiedział proroczo, że taki czas nadejdzie. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przez niej upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Symeon potwierdził to samo, co prorok Izajasz pisał, że ten przeznaczony jest na to, aby przezeń wielu się potknęło i wielu upadło, ale wielu, żeby powstało, żeby było to dla nich mobilizującym czynnikiem, znakiem i żeby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, jak powiedział Symeon. Tak dla wielu nasz Pan staje się dzisiaj powodem do upadku i jest znakiem, któremu się sprzeciwiają, a dla wielu jest przeznaczony na powstanie. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest teraz? Czytaliśmy słowa Symeona. I aby były ujawnione myśli wielu serc. I jak to rozumiemy, dzisiejsza wolność słowa bez żadnych ograniczeń realizuje właśnie to proroctwo. Że rady serc zostają objawione. Każdy wierzy jak chce, mówi co chce, żyje jak chce, bo mi wolno. Ja mam prawo. Jak wspomniane wcześniej rozkapryszone dzieci mówimy, bo ja tak chcę i mam prawo tak chcieć. A jakby chciał brat obok mnie siedzący czy siostra, to już mniejsza o to. Mnie się to należy, a z tym się nie zgadzam. Mnie te myśli nie przekonują, mnie te nauki nie przekonują. Mam wolność tak mówić. To, co przez wieki budowało braterstwo, naszą społeczność, wielu z braterstwa udowodniło, że dobrze wierzyli, że dobrze uczyli, że dobrze się chrzcili w śmierć Chrystusa, ze swoje życie złożyli dlań w ofierze. To dzisiaj te podstawy, na którym wyrosła nasza społeczność, te doktryny, jak nazywamy, tracą wartość. Powiedział słuszne słowa i bardzo mocne psalmista w 11 psalmie, 3 wersecie. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? I my razem z nim możemy zapytać. Kiedy będą zburzone podstawy, gdy nauki podstawowe, prawdy na czasie, doktryny zostaną zburzone, to cóż pocznie sprawiedliwy? Cóż pocznie człowiek sprawiedliwy, usprawiedliwiony przez z łaski i przez krew? Cóż pocznie, jak się ostoi i gdzie? Co powie ojciec swoim dzieciom? Co przekaże dziadek swoim wnukom, skoro podstawy zostaną zburzone? Bo zauważamy, że działanie tej wolności słowa przybiera właśnie taki kurs, taki kierunek, by nie było żadnych podstaw, by nie było żadnych ograniczeń ani w słowie, ani w zrozumieniu, ani w życiu. A wszystko po co się to dzieje? Po to, co Symeon powiedział. Aby rady serc zostały objawione. Czasem używamy, proszę braterstwa, przykładu apostoła Pawła. Opisujemy, jak to potrafił bardzo umiejętnie rozmawiać. Zajmujemy się jego nauczaniem i to prawda. Mówimy, że my tak nie potrafimy, nie mamy tyle umiejętności, że brakuje jej nam. I to też prawda. Ale nie zawsze zwracamy uwagę na sytuację, w jakiej i dlaczego się znalazł tam na wzgórzu Areopagu apostoł Paweł. Nie mam zamiaru w tej chwili umniejszać ani wagi tego nauczania apostolskiego, Nie mam zamiaru umniejszać umiejętności apostoła Pawła. Jestem przekonany, że przewyższał nas wszystkich swoją umiejętnością, swoją logiką rozumowania. Był bardzo dobrym obserwatorem tamtej kultury, potrafił z niej wyciągnąć szczegóły, lekcje i w ten sposób wykorzystać to w swoim nauczaniu. Ale gdy czytamy opis 17 rozdziału, to apostoł Paweł najpierw zaczął nauczać w synagodze. 17 werset. Ale gdy jego słowo nie wzbudziło zainteresowania wśród Żydów, to co zrobił? Poszedł dalej. Poszedł nauczać Greków u podnóża Akropolu. Przebywając tam na Agorze, chodził, przyglądał się, obserwował liczne bóstwa i wyciągał z tego wnioski dla siebie. Patrząc ze wzgórza Aresa, było bardzo dobrze widać te liczne pomniki różnych bogów, które znajdowały się i wydawało się, że świadczą o czym? O wielkiej religijności Ateńczyków. Nie zachwyciła jednak apostoła ta forma religijności, pobożności, ale jak pisze werset 16, że aż poruszył się w nim duch, widząc to miasto poddane bałwochwalstwu. I wtedy wykorzystuje czas, by iść i nauczać o Jezusie Chrystusie. Werset 18 mówi, wtedy niektórzy z epikurejczyków i stoików, filozofowie spierali się z nim, a niektórzy mówili, cóż wżdy ten plotkarz mówić chce? A drudzy zdaje się być opowiadaczem obcych bogów, bo im Jezusa i zmartwychwstanie opowiadał. Swoim nauczaniem, jak zauważyliśmy, apostoł Paweł wzbudził niezadowolenie. No cóż, jakieś plotki opowiada, które spowodowały, jak pisze werset 19, te jego opowiadanie spowodowało pewne zachowania Ateńczyków. A porwawszy go, wiedli do Areopagu, mówiąc, możemy wiedzieć, co to jest za nowa nauka, którą ty opowiadasz? Bo jakieś obce rzeczy przynosisz do uszu naszych. Chcemy tedy wiedzieć, co wżdy z tego ma być. Jak zauważamy z tego 19 wersetu, apostoł na Areopag nie poszedł sam dobrowolnie. Ale czytaliśmy, a porwawszy go, wiedli go i w związku z tym, co mówił, jak nauczał, jak wierzył, został zaprowadzony na Areopag pod przymusem, bo czytaliśmy, że go wiedli w to miejsce. Co to był braterstwo Areopag? Wielu z was pewnie tam było. Kiedy tam stanąłem, to od razu nic innego nie miałem na myśli, tylko gdzie tu apostoł Paweł stał? I rozglądałem się, nie mogąc sobie tego wytłumaczyć, aż dopiero jakaś przewodniczka się trafiła, która nieco podsunęła myśli. I musiałem jeszcze raz przeczytać Biblię i mówię, przecież to wszystko w Biblii pisze. W starożytnych Atenach była to góra, było to miejsce najwyższego sądu, na której zasiadała najwyższa rada sądownicza, składająca się z przedstawicieli arystokracji, którzy mieli za zadanie rozsądzać, nadzorować sprawy polityki, spraw obywatelskich, obyczajów i moralności, jaka była w tym kraju. W sprawach ważnych zajmowali się nawet wymierzaniem kar. Tam zasiadała taka rada na Areopagu. I tutaj odbywały się dysputy filozoficzne, a przede wszystkim odbywały się sądy. Jak pisze werset 21, a wszyscy Ateńczycy i cudzoziemscy goście niczym innym się nie bawili, tylko powiadaniem albo słuchaniem nowin. I późnym wieczorem, kiedy skwar na dworze ustawał, robiło się nieco chłodnie, najwyższa rada zasiadała na specjalnym kamieniu w półkolem i w środku tego półkola znajdował się kamień, drugi, nazywany kamieniem przestępstwa, na którym stawał oskarżony. I tam go pytano, cóż chcesz nam powiedzieć? To z tego miejsca apostoł wygłosił to pamiętne nauczanie, które było jego mową obrończą w tym momencie, a wpisało się na trwałe do historii nie tylko Grecji, ale do historii całego świata. Zbocze Areopagu było bardzo strome. Było zbudowane, ukształtowane z licznych kamieni i z licznych skał. I gdyby oskarżony, stojąc na tym kamieniu, powiedział coś, z czym nie zgadzała się rada, Wystarczyło coś, co godziło w politykę kraju albo w moralność. Wystarczyło go lekko pchnąć i oskarżony taki, spadając na te skały, tracił życie. Niechybnie tracił życie. Była to taka jedna strona szczególna tej góry. Apostoł Paweł został siłą wyprowadzony na to miejsce z taką świadomością, jako oskarżony stanął na kamieniu przestępstwa. Trudno by się było dziwić, że w taki łagodny sposób rozpoczął swoje nauczanie. Bardzo umiejętnie, bo było to jego obroną. Miał tego świadomość, odpowiedzialność za słowa, co w tej chwili powie, że przez słowa może być usprawiedliwiony, ale może być i wydany na niego sąd. Że te wypowiedzi, słowa mogą go usprawiedliwić i mogą go osądzić. Każdy z nas, gdyby stanął na jego miejscu, przekonany jestem, że zmieniłby ton, że zmieniłby słowa, które mówi, że słowa byśmy ważyli bardzo. Każdy z nas, gdyby miał taką świadomość, jak apostoł Paweł wtedy stojąc na tym kamieniu, to nie starałby się opowiadać Ewangelii z przyczyny sporu, bo ja tak chcę, albo nie szczerze, albo dla własnej chwały. Jak widać z opisu, Grecy obeszli się z apostołem Pawłem dość kulturalnie, tak jak na spadkobierców starożytnej cywilizacji przystało. Jednak dali mu do zrozumienia, że Grecja wcale jeszcze nie jest gotowa na przyjęcie Słowa Bożego. Czytamy 32 werset. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchać innym razem. Drodzy braterstwo, my wszyscy kiedyś stanęliśmy na takim areopagu. My wszyscy kiedyś stanęliśmy na większym i ważniejszym sądzie, bo stanęliśmy przed sądową stolicą Chrystusową. I mamy tego świadomość, albo przynajmniej powinniśmy ją mieć, że stoimy na próbie wiecznego życia lub wiecznej śmierci. Z tą różnicą, że apostoła Pawła wyprowadzono w to miejsce siłą. Stało się to pod przymusem, aby zdał rachunek z tego, jak wierzy i w co wierzy i co głosi. A naśladowcy pańscy wieku Ewangelii uczynili tą rzecz dobrowolnie, z własnych chęci, bo już dzisiaj chcemy ubiegać się o życie wieczne. Myślę, że mamy taką świadomość i odpowiedzialność za nasze słowa, że stoimy na sądzie, że tą zasadę koniecznie chciał nam wpoić Pan Jezus w swoim nauczaniu, że gdzie powiedział, że na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony, a na podstawie tego, co powiesz, możesz zostać potępiony. Widać tutaj, jak łatwo słowa nasze, które objawiają nasz stan serca bardzo często, które objawiają, jak wierzymy, mogą być dla nas usprawiedliwieniem i dawać nam życie, bo z wiary bywa usprawiedliwiony człowiek, ale również mogą nas wiecznie potępić. Mamy też świadomość tego, braterstwo, że nogi nasze stanęły, jak wtedy apostoła Pawła, na kamieniu przestępstwa. Że przestępstwo, grzech pierwszych naszych rodziców w raju snadnie nas obstępuje. I wystarczy w naszym życiu bardzo mała rzecz. Nawet lada powiew wiatru ludzkiej nauki czy myśli w naszym życiu i możemy upaść na skały i stracić życie, wieczne życie. Widzimy, że sami grzeszni nic nie możemy uczynić w kierunku naszego zbawienia, ale nadzieję naszą całą pokładamy w Jezusie Chrystusie, w słowach naszego Pana i Jego apostołów. I apostoł wtedy wygłosił tą sławną mowę. Wiemy, że bardzo dobrze mówił i prawdę przedstawiał. Dlatego nie mówmy jak słuchający go Grecy, filozofowie. Bracie, o tym to ja cię posłucham innym razem. Albo to są tylko słowa apostoła. Nie, one nie przekonują. Bo ci, których te słowa przekonały wtedy, którzy go słuchali, to pisze werset 34, że przyjęli słowa i stali się zalążkiem Kościoła w Grecji. Miejmy tą świadomość, braterstwo, że stoimy przecież na kamieniu przestępstwa. Nasz rodowód jako ludzi wywodzi się z raju. I obciążeni jesteśmy tym przestępstwem, tą niedoskonałością, tym grzechem, słabościami. I to nie tylko cielesnymi, ale i słabościami umysłu. A jeżeli czegoś nie rozumie, albo mnie się wydaje, że to faktycznie inaczej się ta rzecz ma, to skorzystajmy może i zamilknijmy na chwilę w dobrej sprawie, tak jak powiedział apostoł Paweł w liście do Filipian 3,16, że ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Trzeba czasem czasu. Więc poczekajmy, poszukajmy, poczytajmy, posłuchajmy, popytajmy. Jak kiedyś Elichu czekał, aż trzej przyjaciele Ioba coś zrozumieją. I powiedział takie ciekawe słowa. Oto oczekiwał słów waszych, i przysłuchiwałem się dowodom waszym, czekając, ażbyście doszli rzeczy. Czasu trzeba czasem, żeby pewną rzecz zrozumieć. I apostoł napisał w 1 Koryntian 10:11, że to wszystko, co się stało, to było dla czego? Dla naszej nauki, napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się właśnie u kresów tych wieków. Używając przykładu i przestrogi innych tamtych czasów, to pamiętamy, jak faryzeusze mówili o naszym Panu, co? Wszystko zło, co tylko potrafili, to o Nim mówili. Dobrze przecież wiedzieli, kim jest. Widzieli Jego uczynki dobre. Wiedzieli, że okazuje się w Nim Boża moc. Wszystko to wiedzieli. Ale z powodu zazdrości mówili wszystko złe przeciwko Niemu, aż do tego stopnia, że w końcu Go ukrzyżowali. Gdyby mówili inaczej, że nie są czegoś pewni, że chcą się czegoś dowiedzieć, że On jest Mesjaszem, to ich słowa by ich usprawiedliwiły, że chcą zrozumieć, ale jeszcze dziś nie potrafią, że chcą poznać prawdziwą drogę, jaką im Bóg wskazał, ale potrzebują jeszcze czasu, pewnych dowodów i tym podobnie. Ale słowa faryzeuszy nie były takie. Oni swoje usposobienie serca wyrazili inaczej. Słowa i uczynki wypływające z ich stanu serca, jaki mieli, były pełne buntu, były pełne sprzeciwu, zazdrości, niezadowolenia i niewiedzy. I te słowa ich osądziły. I mało ich, ale skutki tego poniósł cały naród. Kończąc nasze rozważania, chciałem, braterstwo, przez te kilka słów przypomnieć, że żyjemy w czasie końcowym, jak nasz werset o tym mówi, że żyjemy na sądzie i jaką wielką mamy odpowiedzialność i z tego, co powiemy przez nasze słowa. Tak jak powiedział apostoł Paweł, 1 Koryntian 8:9, że baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albo Rzymian 5:11, my będąc mocnymi w wierze, powinniśmy pomagać słabym w znoszeniu ich słabości. Nie możemy zapobiegać tylko o to, co sprawia nam przyjemność. Jak mówi Biblia Warszawsko-Praska. I starajmy się, braterstwo, aby w tym naszym postępowaniu, w naszym ofiarowanym życiu, słowa nasze wypowiadane służyły nam ku usprawiedliwieniu, a nie żeby nas potępiały. A jeżeli tak będzie, to apostoł napisał w liście do Rzymian 15:13 werset. Bóg nadziei napełni was wszelką radością. Jeżeli tak będziecie się starać, to Bóg nadziei napełni was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. I tego serdecznie wam, braterstwo, życzę, jak i sam pragnę. Amen.